Jak już wiecie, pewne rzeczy będą Wam się śnić po nocach. Mówiłem o kontekście, mówiłem o feedbacku, czyli informacji zwrotnej, ale będzie Wam się jeszcze śniło coś takiego po nocach. Może niektórym się już śni. Dla niektórych to jest po prostu koszmar. Budzą się z nami potem. Myślą tylko nie to. Nie tak sobie to wyobrażałem. Zastanawiacie się, co to jest. To Wam się będzie śniło po nocach, jeśli będziecie oczywiście chodzić do tego zboru. Będzie Wam się śniło po nocach takie powiedzenie jak praca zespołowa, czy też ładniej możemy to ująć w kontekście kościoła, służba zespołowa. Ja mam taką ideę fix, że nie chcę wszystkiego sam robić. Chcę to robić wspólnie z innymi ludźmi i chcę, żebyśmy to razem robili, żebyśmy tworzyli zespół. Żeby ludzie, którzy służą, zwłaszcza służą, tak? Bo zbór jest otwarty dla wszystkich, każdy może przyjść. Nawet najbardziej dziwny człowiek może tu przyjść i być. Ale jeżeli chcemy służyć, to musimy tworzyć zespół. Nie da się tego po prostu zrobić inaczej. I przez najbliższe niedziele będę Was męczył właśnie tą kwestią, służbą zespołową. Powiedziałem Wam, że będą Wam się śniły różne rzeczy po nocach. Jak Wam się będą śniły, to przynajmniej nie będziecie mogli mi zarzucić, że Was nie ostrzegłem. Będą się śniły. No ale może rodzi się teraz w Waszym sercu taka wątpliwość, takie pytanie i coś gdzieś tam w sercu drga i mówicie, no dobrze, 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 no wyczytałeś to w jakiejś mądrej książce na temat jakiegoś zarządzania, kierowania ludźmi, ale Słowo Boże... Powiem Wam, Słowo Boże jednoznacznie stwierdza, że w Kościele Jezusa Chrystusa jest możliwa tylko służba zespołowa. Inna jest niemożliwa. Powiecie, na pewno? Jesteś przekonany? Otworzymy dwa teksty ze Słowa Bożego, które myślę jasno nas co do tego przekonają. Pierwszy to jest List do Rzymian, rozdział 12, werset 5. List do Rzymian, rozdział 12, werset 5. Tak, my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. I zatrzymajmy się chwilę na tym. Czy zgodzicie się z tym, że jako Kościół Jezusa Chrystusa jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa? Czy tak Kościół Jezusa Chrystusa jest przedstawiony? I że każdy z nas jest członkiem tego ciała?
Amen.
To ciało jest piękne. To ciało jest odziane w Chrystusa. W Jego świętość, w Jego doskonałość, w Jego wspaniałość, w Jego majestat. To jest coś niezwykłego. To jest wielki przywilej. Być częścią ciała Chrystusa. Ale nie bez powodu Bóg użył takiego określenia. Nie bez powodu pokazuje nam, że jesteśmy członkami żywego organizmu. Członkami czegoś większego od siebie. Nie wiem, jak wasze ciało funkcjonuje, jak funkcjonuje wasz organizm, ale przyjrzałem się swojemu. I powiem wam, doszedłem do bardzo głębokiego wniosku, że każdy z moich członków, a zatem ja jako członek ciała Chrystusa, mam tylko dwie opcje służby. Albo służę dla ciała, dla innych, albo służę razem z ciałem. Moja prawa ręka może podnieść ten koszyk, go gdzieś przenieść. Moja prawa ręka, gdy będziemy przystępować do Wieczerzy Pańskiej, może podnieść ten kubek do moich ust i dzięki temu będę mógł przystąpić do Wieczerzy Pańskiej. Względnie moja prawa ręka może wskazać kierunek moim nogom i moje nogi pójdą w określonym kierunku, przemieszczając tam całe moje ciało. Moja ręka nie mogłaby zrobić nic, gdyby nie pracowały na nią, gdyby nie grały na nią moje wewnętrzne organy. Mam gdzieś układ kostny, tak? Mam układ nerwowy, mam układ krwionośny, mam układ trawienny. Wszystkie te układy, wszystko to musi współdziałać ze sobą we właściwy sposób, żeby ta ręka nie uschła, ale mogła służyć. To jest ogromnie ważne. Ogromnie ważne. I nie oznacza to, że ja gdzieś tam się zatracam w ciele Chrystusa, że zatracam swoją tożsamość. Zróbmy bardzo prosty eksperyment. Możecie spojrzeć na swoje dwie ręce. Czy prawa ręka jest wciąż prawą ręką, chociaż całe wasze życie służyła albo waszemu ciału, albo razem z waszym ciałem? Czy lewa ręka jest wciąż lewą ręką? Niektórzy mają z tym problem, prawda? Ale mniej więcej wszyscy się orientują. I lewa ręka jest wciąż lewą ręką, chociaż przez całe wasze życie służyła waszemu ciału albo razem z waszym ciałem. I tylko dzięki temu, że jest wkomponowana w ciało, jest użyteczna. Weźcie dowolny organ swojego ciała. Dowolny członek swojego ciała. Odetnijcie go i odłóżcie na bok. W jednej chwili stanie się zupełnie bezużyteczny. Będzie po prostu tkanką, która za chwilę umrze. I to dotyczy wszystkich. Dotyczy liderów, dotyczy zwykłych członków Kościoła. I teraz ten piękny tekst z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 12. Jeden z moich ulubionych tekstów w Biblii. Mam takich setki, ale ten do nich należy. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12. I przeczytamy od wersetu... Może od 12 jednak. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć, ręce nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuje was. Wprost przeciwnie. Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Powiem wam, jako dzieci Boże, jako członkowie ciała Chrystusa, możemy służyć albo dla ciała, budować ciało Jezusa Chrystusa, wzmacniać je, albo razem z ciałem wychodzić do tego świata i głosić Ewangelię. Wszystko inne jest od złego. Nie wypływa z ciała Chrystusa, zatem nie wypływa z głowy, nie wypływa z połączenia, mojego połączenia z głową. I tą głową nie jest pastor, tą głową jest Jezus Chrystus. O tym mówi, jeszcze ten tekst przytoczę, list do Efezjan, rozdział 4. Werset 15 i 16. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Jeśli dobrze odczytuję ten tekst, ten, który wcześniej przeczytaliśmy, to Bogu zależy na tym, aby Kościół był pełen Bożej miłości. I Boża miłość w praktyce, ta miłość do Boga i do brata, tak? Do siostry, bo Biblia mówi wyraźnie, jeśli nie kocham brata i siostry, to nie kocham Boga. Jeżeli ktoś nie kocha mojej ręki, to jak może mówić, że kocha moją drugą rękę? To jest bez sensu. Co, mam stać do ciebie zawsze odwrócony tą stroną, którą kochasz? Tak się nie da zbudować żadnej relacji. I tu czytaliśmy, tak, że ciało może rosnąć tylko w miłości. Tylko dzięki Bożej miłości, którą odczuwamy, którą odbieramy od Niego i którą okazujemy sobie nawzajem, możemy wzrastać. Nie da się inaczej. Krwioobiegiem ciała Chrystusowego jest właśnie Boża miłość. To ona płynie poprzez nas. I Biblia mówi, że gdy jako poszczególni członkowie, którzy zrozumieli, jaka jest ich rola, jakie jest ich miejsce, służymy sobie nawzajem, zasilamy siebie nawzajem, wspieramy się nawzajem, tak? Jako te stawy, ścięgna, tak? To wszystko, co powoduje, że ciało może razem funkcjonować, to w ten sposób właśnie, w praktyczny sposób okazujemy miłość. I dlatego wspólnota ludzi wierzących jest tak bardzo ważna, bo ona jest szkołą miłości. To właśnie we wspólnocie uczymy się miłować jedni drugich. To właśnie we wspólnocie uczymy się służyć sobie nawzajem. To właśnie we wspólnocie Chrystus może się objawić w swojej pełni, w swojej miłości, poprzez nas usługiwać innym. I wtedy wzrastamy, wzrastamy w miłości, a sobie Biblia mówi, że jeżeli będziemy się wzajemnie miłować jako ciało Jezusa Chrystusa, to wszyscy poznają, że tym ciałem jesteśmy, że prawdziwie jesteśmy Jego uczniami. Jezus jest głową swojego ciała. Jezus ma plan dla swojego ciała. I każda wspólnota ludzi wierzących jest właśnie takim mikrowymiarem całej pełni ciała Chrystusowego. Wiecie, z czym to jeszcze się wiąże? To się wiąże z czymś bardzo, bardzo ważnym dla funkcjonowania ciała, każdego organizmu. Z czymś ogromnie ważnym dla funkcjonowania każdej wspólnoty, każdego zboru Kościoła, każdej organizacji. I to można rozciągnąć na wszystko, na każdą firmę, na każdą armię świata. Dosłownie na wszystko, co się dzieje na tej ziemi. A tym czymś jest wierność w małym. Wierność w małym. Tego właśnie Bóg od nas oczekuje. Od każdego z nas. Próbuje nam powiedzieć, słuchaj, nie jesteś całym ciałem. To dobrze, że jesteś uchem, cieszę się z tego. Fajne ucho z ciebie. Naprawdę mam zamiar cię użyć. To dobrze, że jesteś ręką. No trudno, lewą. Ale jesteś. Przykro mi, że nie prawą, jesteś lewą. Dobrze. Ale lewa też jest bardzo potrzebna. Ale jesteś też częścią ciała. I żeby ciało jako całość funkcjonowało, to ogromnie ważne jest, żebyś ty był wierny w małym. Ucho powinno dokładnie słuchać, co się do niego mówi. Iluż konfliktów byśmy sobie oszczędzili, tak, w naszych relacjach, małżeństwie, gdybyśmy tylko uważnie słuchali tego, co ta druga strona mówi, czyż nie tak? Ileż sporów zaciekłych było to, gdy ktoś mówił, ale przecież ci mówiłem, a ten drugi mówi, ale nic mi nie mówiłeś. Zdarzyło się wam kiedyś coś takiego w życiu? Może tylko mnie się przydarzyło, ale widzicie, jak ogromnie ważne jest to, żeby być wiernym w małym. Czasami to jedno drobne słowo, które ktoś gdzieś tam szepnie nam do ucha, ma istotne znaczenie. Oszczędzi nam poważnego konfliktu z tą osobą za pół roku. Bo usłyszałem to, co ta osoba mówiła. Moje ucho zadziałało właściwie. Nie pomyślało, a to jest taki drobiazg, mogę to puścić mimo uszu. Wyobraźcie sobie mechanika, który przygotowuje samolot do startu i myśli, a ta mała śrubka tutaj to nie taka ważna, tylko taka mała śrubka. Potem ta śrubka się odkręci, poluzuje się coś, i cały samolot, chociaż wszystko inne funkcjonuje dobrze, rozbija się. Bo ktoś pomyślał, że ta jedna drobna rzecz nie jest taka ważna. Ostatnio zawrócili cały samolot, bo pojawiła się jakaś rysa na szybie w kokpicie pilotów. No, tylko jedna rysa na jednej szybie. Cały samolot zawrócili. Wszystko inne było na właściwym miejscu. Wszystko inne było na właściwym miejscu, ale te linie lotnicze zawróciły cały samolot. Bo pojawiła się jedna rysa. I powiem wam, zastanawiam się, ile razy Bóg musi zawrócić cały Kościół, cały zbór, całą wspólnotę, cały swój lud, ponieważ pojawia się jedna mała rysa, ponieważ ktoś nie jest wierny w małym. A Jezus wyraźnie powiedział, jak istotne to jest w Jego Królestwie. Ewangelia Łukasza, rozdział 16, werset 10. Łukasz 16, 10. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny. A kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Bardzo prosta zasada. Bardzo prosta zasada. Usta, które chcą wygłaszać wielkie przemowy do tłumów, ale nie są skłonne powiedzieć budującego słowa do osoby, która jest teraz przy nich. Te usta nigdy nie zostaną użyte przez Boga do wygłaszania mów do wielkich tłumów. Bardzo prosta zasada. Jako lider powiem wam, że często przychodzą do mnie ludzie i to zarówno w kwestii kościoła, czy stowarzyszenia, głos prześladowanych chrześcijan, które prowadzę, ze wspaniałymi pomysłami. I mówią tak, zróbmy to, albo zróbmy tamto. I niemal zawsze jest to coś wielkiego. Ja nie mam nic przeciwko wspaniałym pomysłom i wielkim rzeczom. Wiele takich już zrobiłem i mam zamiar jeszcze wiele zrobić, jeszcze większych. Ale często zdarza się, że ci sami ludzie nie potrafią być wierni w małym, które jest teraz i jest niezbędne. Przychodzą i mówią, rozkręćmy jakiś wielki program i zdobądźmy poprzez ten program skoczu. Po czym jest jedna mała rzecz do zrobienia w zborze tu i teraz, żeby nabożeństwo przebiegło sprawniej. I zawodzą. Małym niech się zajmie ktoś inny. Ja czekam na to wielkie. Powiem ci, nigdy się nie doczekasz. Przynajmniej na wielkie od Boga. Bo Bóg powiedział wyraźnie, ja testuję was poprzez małe rzeczy. Jeśli ucho nie potrafi usłyszeć tego ważnego jednego słowa, jeśli usta nie potrafią wypowiedzieć tego jednego budującego słowa, to odeślę je do lekarza. Na terapię. Często nie rozumiemy, że Wielki Mur Chiński został zrobiony z wielu bardzo małych elementów. Podobnie witraże w katedrze Notre Dame. I nawet krzywa wieża w Pizie. Przyjrzyjcie się temu uważnie. Często właśnie chcemy mieć witraże od razu. Bo przecież w katedrze Notre Dame są. Nie ma problemu. Możemy mieć witraże. Zajmiesz się tym? Ale wiesz co? Zanim te witraże powstaną, trzeba włożyć bardzo wiele wysiłku w bardzo prozaiczne rzeczy. I trzeba być w tym wiernym. Wiernym w małym. Na tym polega działanie zespołu. Wiem, że niektórzy z was są kibicami. Bycie kibicem sportowym nie jest grzechem. Paweł też był. Myślicie, że skąd wiedział o tych wszystkich zawodach sportowych, zapasach, wyścigach? Chodził, oglądał. W wolnych chwilach. To nie są informacje z drugiej ręki. I on wiedział, że w wśród adresatów listów jest też wielu kibiców, dlatego używał tych przykładów. No, ale to nie o tym dzisiaj chcę mówić. Podziwiamy wielkie drużyny sportowe, które osiągają wielkie wyniki. Czy kiedyś obserwowaliście mecz jakiejś wybitnej drużyny? Zauważyliście, ile tam jest drobnych szczegółów? Czy kiedyś obserwowaliście mecz i byliście zafascynowani grą jakiegoś zespołu? I potem jest przerwa, jest studio w telewizji i eksperci się wypowiadają. I nagle ci eksperci zwracają uwagę na to, na co myśmy nigdy uwagi nie zwrócili, bo się aż tak dobrze nie znamy. I zwracają uwagę na drobne szczegóły w ustawieniu zespołu. Zwracają uwagę na jakiegoś zawodnika, na którego myśmy w ogóle nie zwracali uwagi, bo patrzyliśmy na tego, który strzela gole, ewentualnie tego, który broni bramki. Ale nie widzieliśmy na przykład morderczej pracy, jaką wykonał defensywny pomocnik. I że on tak naprawdę był kluczem do zwycięstwa. I eksperci mówią, popatrz, tu się ustawił dobrze, tu się ustawił dobrze, tam odebrał piłkę, tu dobrze podał, tu zrobił to dobrze. Zachwycają się dzisiaj wszyscy Barceloną, że nikt nie potrafi tylu podań wykonać, nie tracąc piłki. To jest coś niewiarygodnego, jak oni grają. Ale czy wiecie co? Wiecie co, że każdy ciąg tych podań wiąże się z pojedynczych podań? A wiecie, ile muszą trenować ci zawodnicy, żeby tak podawać piłkę? A wiecie, ile ego muszą zdusić w sobie, żeby podać piłkę komuś innemu, a nie pokazać teraz, co też ja nie potrafię tutaj zrobić z tą piłką? Nikt nie zapomnę, jak... Przepraszam was za te sportowe analogie, ale jakoś mnie poniosło. Mówiłem, że jestem na Nurofenie Forte, tak? Może to teraz jest ten szczyt. Pamiętam kiedyś Cristiano Ronaldo. Chciał się popisać, co to nie potrafi. I dosłownie zaczął biec z piłką na środku boiska, ale w stronę swojej bramki. Tak po prostu chciał pokazać parę trików. I na oczach milionów ludzi na całym świecie ten wielki piłkarz potknął się na tej piłce i wywrócił się jak długi. Wszystkie kamery poszły na zbliżenie na jego twarz. Cóż to był za piękny widok. Jak on próbował się podnieść. Bo jeszcze, żeby to zrobił, biegnąc w stronę bramki przeciwnika. Ale to było zupełnie bezproduktywne. Całkowicie bezproduktywne. Jedyne, co chciał, to zrobić trochę show i zwrócić uwagę na siebie. I powiem wam, gdy my coś takiego próbujemy zrobić w ciele Chrystusa, to wyglądamy równie komicznie, równie śmiesznie w oczach Boga i wybranych aniołów. Ja nie mówię, drapią się po głowach i mówią, ludzie, kochani, no co on robi? Po co to wszystko? Czemu to służy? O ile bym wiadomo, Cristiano Ronaldo już nigdy później nie powtórzył tego numeru z piłką. A jaką ostatnią akcję zrobili z Ajaxem, jak grali? 1-0 wygrali. Ta pierwsza akcja. Wiecie co? On strzelił gola, ale w trakcie tej akcji podał piłkę komuś i potem ta piłka jak po sznurku poszła dalej i on strzelił gola. Wiesz, co ci powiem? Podaj czasami piłkę. A ten ktoś poda tobie. Nigdy. A gola tak naprawdę strzeli drużyna, a nie jeden raz to będziesz ty. Bo tak działa zespół. Wymienność pozycji, wspieranie się nawzajem. Wierność małym. Tak się wygrywa mecze. Tak się wygrywa wojny. Tak się tworzy wielkie firmy. Tak wszystko działa na tej ziemi. Co z tego? Teraz mamy wybory za tydzień, tak? Nie będę agitował w stronę żadnej partii. Powiem tylko o pewnej zasadzie. Co z tego, że politycy nam naobiecują gruszek na wierzbie? To łatwo jest zrobić, tak? Zrobimy to i zrobimy tamto i zrobimy jeszcze to i tamto i jeszcze tamto. Tyle tysięcy kilometrów autostrad. Tylko wybierzcie mnie. Dobrze. Po czym jedziesz na wczasy? Tam, gdzie miały być autostrady, jest szczere pole. Jeszcze jest zwężenie drogi, bo właśnie budują tą autostradę, która tam miała być 5 lat temu. I myślisz, aha, od obiecywania do konkretnego efektu jest wielka droga. A ta droga wiedzie przez mozu, trud i wierność w małym tysięcy, tysięcy ludzi. Trzeba tysięcy szczegółów dopilnować. Trzeba tysiące spraw zorganizować. A jeżeli coś gdzieś zadziała źle, to cały projekt się sypie. I tak to jest, drodzy przyjaciele. Tak to jest, drodzy przyjaciele. Co aktualnie Pan stawia przed Tobą? Gdzie jest ta drobna rzecz, którą można zrobić? Jeszcze jeden przykład właśnie z tym kubkiem. Tak. Jeśli jestem w tej odległości od tego kubka, mogę sobie wziąć ten kubek ręką, tak? Ale jeśli cofnę się tak, moja ręka już tylko z wielkim trudem dosięgnie. Może jeszcze mi się uda, tak? No może mi się jeszcze uda. Udało się. Namęczyłem się dobrze, żeby mi w krzyżach nie strzeliło. Krzyże jakoś to wytrzymały, tak? Ale jeśli posunę się jeszcze trochę, to już żebym nie wiem, co robił. Żebym nie wiem, co robił, to nie dosięgnę tego kubka. Ale wystarczy, żeby mój drugi członek mojego ciała, moja lewa noga zrobiła jeden krok. I już dosięgnę, bez jakiegoś większego wysiłku. I tak właśnie działa Kościół. W Bożym zamyśle tak działa wszystko na tej ziemi. Kościół ma jedynie poprzez to działanie objawić miłość Chrystusa, Jego wielkość, Jego wspaniałość i tak naprawdę być awangardą takiego działania. Dawać przykład innym, jak się współdziała. Dawać przykład innym, jak się służy sobie nawzajem. Jak obmywa się sobie nawzajem stopy. Jak się jest wiernym w małym. Cały świat jest tak zbudowany. My tylko mamy być na czele. To wielkie firmy powinny uczyć się od Kościoła, jak się współdziała. Bo nas uczy sam Jezus Chrystus. I wiecie co? Jeden mały kroczek nogi pozwala całemu ciału pójść do przodu. Jeżeli noga nie zrobi tego kroku, pojawia się impas. Jedną z najtrudniejszych rzeczy na świecie jest znalezienie zastępstwa. Dla kogoś, kto miał coś zrobić, ale z jakiegoś powodu nie robi. Naprawdę to jest trudne. Skąd wziąć teraz drugą lewą nogę? Jak ta moja po prostu się nie ruszy z miejsca. No skąd ją wziąć? Widzicie, jak to jest ważne? Widzicie, dlaczego to Wam się będzie śniło po nocach? Bo mnie się to śni po nocach. I będziemy w trakcie tych rozważań, które może Wam wyjdą nawet uszami, ale trudno. Będziemy mówić o zespole Mojżesza. Mojżesz wcale, mówi się czasami, przywództwo mojżeszowe tam. Czyli ja wysoko tam, wielki lider, taki wielki, że szkoda gadać. A wszyscy inni mają mnie słuchać. Jeśli byśmy się przyjrzeli uważnie przywództwu mojżeszowemu, a przyjrzymy się, to zobaczymy, że to było przywództwo zespołowe. Zobaczymy zespół Gedeona. Zobaczymy zespół Dawida. Zobaczymy, dlaczego Eliasz popadł w tak wielkie przygnębienie i depresję, że chciał zrezygnować ze swojego powołania. Eliasz. Wiecie dlaczego? Bo na tym etapie swojego życia działał sam. Był sam. I nawet Eliasz nie był w stanie pociągnąć sam. Nigdy nie myśl o sobie, że nie jesteś kimś ważnym w Kościele. Biblia wyraźnie mówi w pierwszym liście do Koryntian 12:22, że słabsze członki są potrzebniejsze. I dlatego tak ważne jest, byśmy darzyli siebie nawzajem szacunkiem. Nie ma ważniejszych i mniej ważnych. Każdy jest ważny dla funkcjonowania ciała. Jak one są potrzebne. Wiecie, kiedy widzimy wartość tych słabszych członków? Wiecie, kiedy widzimy wartość tych członków, tych naszych sióstr i tych naszych braci, których na co dzień może tak nie widać, bo nie mają akurat takiego obdarowania, które pozwala im stać w świetle reflektorów? bo nie może, nie potrafią przemawiać, może nie potrafią na czymś grać, nie potrafią śpiewać, nie mogą się w ten sposób gdzieś tam wybić, pokazać, ale są niezwykle cenni i wartościowi. Wiecie, kiedy to zwłaszcza widać? Wtedy, kiedy jakiś duży, ważny członek zrobi sobie krzywdę. Kiedy noga się złamie. Kiedy noga sobie rozetnie skórę na stopie. Kiedy noga się poparzy. Nad uleczeniem, ja nie jestem lekarzem, ale myślę, że tutaj nie popełnię błędu, nad uleczeniem tej nogi pracują całe zastępy niewidzialnych członków. Dostarczają jej życiodajnych składników poprzez cały system naczyń krwionośnych, które wcześniej zostały precyzyjnie strawione, przygotowane po to, żeby odbudowała się tkanka, żeby kość się zrosła, żeby rana się zagoiła, żeby noga mogła znowu funkcjonować. Te członki cały czas wykonują tę pracę. Te członki się często modlą. Te członki wykonują całą masę drobnych rzeczy, bez których wszystko by się zawaliło. Bez których ten samolot by nie wystartował. Bez których Bóg musiałby zawrócić ten samolot, bo powiedziałby, to nie będzie działać. To nie jest teatr jednego aktora. To musi być zespół, to musi być ciało Chrystusa. I one cały czas działają, one są cały czas niezwykle potrzebne. Każdy jest potrzebny, każdy najmniejszy. Ale te duże członki czasami muszą się gdzieś zranić. Czasami musi coś się w nich złamać, żeby doceniły wartość tych mniejszych. A w praktyce, to powiem Ci, jak będzie Ci źle w życiu, to będziesz zdumiony, kto pierwszy przyjdzie Cię pocieszyć. Będziesz zdumiony, kto zaprosi Cię na obiad. Będziesz zdumiony tym, kto przyniesie Ci ciasto do drzwi. Będziesz zdumiony tym, kto powie, modlę się za Ciebie. Ze łzami w oczach przyjdzie i powie. Będziesz zdumiony. To będzie ten słabszy członek, którym być może gardziłeś, myślałeś, słabszy, albo go nie zauważałeś, bo słabszy. A to jest właśnie ten, który gdzieś tam jest z tyłu po to, żebyś Ty miał życie. Żebyś Ty mógł działać, żebyś Ty mógł funkcjonować. Ja jestem głęboko przekonany o jednym. Jeżeli w swojej służbie zacznę pogardzać tymi słabszymi, to pójdę na dno bardzo szybko. Bardzo szybko. Bo Kościół to nie jest teatr jednego aktora, nawet najbardziej utalentowanego, nawet najbardziej obdarowanego. Kościół to jest ciało Jezusa Chrystusa. To jest ciało Jezusa Chrystusa. I razem ze sobą współdziałamy. I albo razem wygrywamy, właściwie mógłbym powiedzieć, albo razem przegrywamy, ale to nie jest prawdą, bo Bóg zawsze daje nam zwycięstwo. Jeżeli działamy razem jako ciało Jezusa Chrystusa. Mamy więc te dwie opcje służby. Albo dla ciała, albo razem z ciałem. To jest piękne. To jest wspaniałe. To jest cudowne. Wtedy poznajemy Chrystusa, wtedy On się objawia. Wtedy Jego miłość przepływa i wtedy my wzrastamy. I uczymy się. Uczymy się bardzo wielu ważnych, cennych lekcji. Czy zatem jesteś potrzebny? Jesteś nieodzowny? Niezbędny? Ale tak samo każdy inny. Znajdźmy swoje miejsce i bądźmy wierni w małym. Każda wielka rzecz składa się z mnóstwa małych. Nie ma po prostu wielkich rzeczy. One nie istnieją. One istnieją tylko w naszej wyobraźni. Nie ma wielkich rzeczy. Jest tylko dużo rzeczy, które można poukładać, dużo małych rzeczy, które można poukładać w coś wielkiego. Można to zrobić tylko i wyłącznie razem. Wspólnie. Zespołowo. Amen.